Jest mi bardzo miło, że mogę być po raz kolejny razem z wami. Jest ze mną moja żona i moje cudowne, piękne dzieci. Tak. Chciałbym zacząć od pozdrowień i przekazać wam pozdrowienia z naszego zboru, z trzeciego zboru w Łodzi. Dziękuję. O ile wiem, to teraz w tym czasie mówi się w zborach polskich o prześladowanych chrześcijanach. Czy ja mam rację? Bo wiem, że u nas w zborze też ma dzisiaj jeden z młodych ludzi coś na ten temat powiedzieć. I w związku z tym myślę sobie, że dobrze byłoby powiedzieć kilka słów na temat krzyża. Bo ci ludzie, którzy są prześladowani za wiarę, niosą na sobie krzyż. I to jest taka ciekawa rzecz, wiecie, którą zauważyłem, że gdy mówimy o chrześcijanach prześladowanych, to my nie mówimy, kto z jakiego wyznania pochodzi. Zauważyliście coś takiego? My po prostu mówimy o chrześcijanach, którzy są prześladowani, którzy niosą na sobie krzyż. I dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów dosłownie o krzyżu i chciałbym zwrócić uwagę na sprawę krzyża. W związku z tym zachęcam, abyśmy otworzyli Nowy Testament na Ewangelii według świętego Mateusza na rozdziale 16 i przeczytamy fragment zapisany w wersetach od 13 do 28, ale ja nie będę całości omawiał, skupię się tylko na niektórych wątkach. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, czytam od wiersza 13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Do tego miejsca może. Tak jak powiedziałem, nie będę zajmował się całym fragmentem, ale sądzę, że żeby zrozumieć to, o czym chcę powiedzieć, potrzebne jest uchwycenie kontekstu. I to możemy uzyskać dzięki temu szerszemu tekstowi właśnie. I tak, kiedy czytamy, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, wiemy, że zrobił to po zapowiedzeniu swojej śmierci. Powiedział to po surowym upomnieniu Piotra. I wiemy również, że wezwanie do naśladowania i niesienia krzyża jest powiązane kontekstowo z krzyżem Golgoty. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, mówi Pan Jezus w wersecie 24. I są w tym wezwaniu obecne takie rzeczy jak chcenie, zapieranie się siebie, niesienie swojego krzyża i podążanie za mistrzem. Cztery istotne rzeczy. I podzielmy teraz to zdanie właśnie na cztery części i przyjrzyjmy się pokrótce każdej z nich. Zacznijmy od słów: jeśli kto chce pójść za mną. Te słowa na początek. Jeśli kto chce pójść za mną. Ta część mówi o pragnieniu pójścia śladami Chrystusa. Jeśli kto chce pójść za mną. Gdy Pan Jezus wypowiadał te słowa, no to miały one wymiar bardzo mocno dosłowny. Natomiast dzisiaj możemy mówić o dosłownym wymiarze, ale duchowym. Tak czy inaczej sprawa jest jasna. Człowiek może chcieć albo i nie chcieć wejść na tę drogę. I zanim wejdzie, musi wiedzieć, na co się decyduje. I to jest bardzo istotna sprawa. To wszystko jest zapisane w wersecie 24. I zobaczmy, że Pan Jezus wykłada kawę na ławę. I nie obiecuje złotych gór, ale obiecuje krzyż. I Pan Jezus jest bardzo konkretny, w związku z tym jest bardzo rzeczowy. I niczego nie zakrywa, i niczego nie zasłania. I nie posługuje się półsłówkami, i nie posługuje się żadnymi półprawdami. Jest szczery, i to szczery do końca. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, powie za chwilę, i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Tak więc jeśli kto chce pójść za mną, musi wiedzieć, na co się decyduje. I w związku z tą wiedzą i także z tym, co w tekście pojawi się za chwilę, można powiedzieć, że to wezwanie, wiecie, jest czymś, co powinno znaleźć się na początku i na końcu. Na początku jako wstęp, a na końcu jako podsumowanie i ostateczna refleksja, zanim postawi się pierwszy krok. I znajduje się. Najpierw mamy, jeśli kto chce pójść za mną, a później na końcu wiersza tego wersetu mamy i niech idzie za mną. Jest początek i jest koniec. Jeśli więc ktoś zdecyduje się na to, by pójść za Chrystusem, by wejść na tę niełatwą drogę, to ma iść i nie odwracać się za siebie. To jest pierwsza rzecz. I pierwsza część. Druga, niech się zaprze samego siebie, niech się wyprze samego siebie. Ta część mówi o walce. Człowiek idący za Chrystusem, naśladujący Go, będzie musiał powalczyć. I to przede wszystkim ze sobą. I to jest, wiemy o tym wszyscy, bardzo trudna walka. Jedna z najtrudniejszych. Powalczyć ze sobą, zawalczyć ze sobą i zwyciężyć siebie. I dosłowność tej walki w przypadku Pana Jezusa Chrystusa można użyć w Getsemane, kiedy to przestraszone i przerażone, bojące się śmierci ciało wypowiadało słowa, które znamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, ale walczący duch mówił co innego. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czym jest to wypieranie się siebie, zapieranie się siebie, zaparcie się siebie, to wyparcie się siebie tak naprawdę. To jest zaprzeczenie sobie, to jest rezygnacja z siebie czasami, to jest rezygnacja z ciała na rzecz ducha. To jest wybór, to jest walka ze słabościami, walka z pokusami. I to jest sytuacja, w której sam sobie mówię nie. Jezus Chrystus musiał powiedzieć, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Musiał zawalczyć ze sobą, musiał zawalczyć też ze swoim ludzkim ciałem. I chrześcijanin jest obowiązany robić to samo. Sam sobie musi powiedzieć nie. Zobaczcie, ile to razy zawaliliśmy robotę, bo nie umieliśmy powiedzieć sobie nie. Gdzieś coś nas gnało, gdzieś chciało nam się zrobić coś złego, zejść z Bożej drogi i nie powiedzieliśmy sobie nie. A później trzeba było lizać rany. Tak więc także i chrześcijanin musi powiedzieć sobie nie. Musi to zrobić wtedy, kiedy chce zejść z obranej drogi, kiedy chce z niej zboczyć tylko na chwilę, na chwileczkę, kiedy ma ochotę swoją stopą dotknąć obcego i złego gruntu. I nawet wtedy, kiedy jest zbyt blisko siebie, a wie, że nie powinien być. Mówienie sobie nie jest skrajnie trudne i wie o tym każdy chrześcijanin. I gdy się to robi lub chce się zrobić, ma się czasem wrażenie, jakby walczyły w człowieku dwie osoby. Jedna chce, a druga nie chce. I walczą. I są to człowiek duchowy, powie nam Paweł, i człowiek cielesny, człowiek zmysłowy. I to są dwie osoby w jednym człowieku jednak. I czytamy o tym w liście do Rzymian w rozdziale 7 na przykład. I ten człowiek duchowy w kontekście, o którym mówimy, ma zwyciężać, ma podbijać człowieka zmysłowego, ma go kontrolować, ma trzymać go na wodzy. I ten człowiek musi być ciągle czujny, musi reagować w czas. I nie wolno mu odpuścić, nie wolno mu przestać czuwać, bo ta zmysłowość tylko czeka na dziurę w płocie. I w taki oto sposób człowiek walczy z człowiekiem, ze sobą. I w taki oto sposób człowiek wypiera się siebie. To tyle, gdy chodzi o drugą część. Teraz trzecia część. I weźmie krzyż swój. I weźmie krzyż swój. Ta część mówi o cierpieniu, choć nie tylko. Pan Jezus Chrystus niósł krzyż z drewna, a Jego naśladowcy, poza przypadkami męczeństwa, dawnego zwłaszcza, będą nieść krzyż życia. Ale także i dzisiaj niektórzy noszą ten krzyż, który ma bardzo fizyczny kształt i przynosi prawdziwe cierpienie. Ale skupmy się na krzyżu życia. W to życie nasze wpisane są różne losy i w życie wpisane są różne losy. I rzeczywiście są one różne. Życie każdego z nas jest różne, jest inne po prostu. I każdy z nas ma swój krzyż. To jest szczególna rzecz, którą Pan Jezus podkreśla. I weźmie krzyż swój. Dlatego wolno nam powiedzieć, że każdy z nas ma swój krzyż. I ten krzyż, wiecie, jest do nas dopasowany. Ten krzyż ma odpowiednią krzywiznę. I ten krzyż nie pasuje do nikogo innego. To jest nasz krzyż. I dobrze jest to sobie uświadomić. Dobrze dlatego, że zmagając się z naszym życiem i mając go czasami zwyczajnie dosyć, a są takie sytuacje, chcielibyśmy, wiecie, wziąć nie swój krzyż. I chcielibyśmy spróbować czasem czegoś innego. Chcielibyśmy spróbować czyjegoś życia, bo tak patrzymy na innego i jemu tak wydaje się nam, że jemu się tak łatwo żyje, tak łatwo mu to czy tamto przychodzi. No chciałby się wejść w jego buty i spróbować jego życia. I nam, my też tak po prostu mamy czasem. Chcielibyśmy spróbować czegoś innego, czyjegoś życia. I wydaje się nam, że życie stałoby się wtedy łatwiejsze, życie stałoby się prostsze. A ja chcę powiedzieć, że to jest nieprawda. Czasami wydaje nam się, wiecie, że jak to czasami jesteśmy gdzieś za granicą, że trawa gdzieś za granicą jest bardziej zielona. Że tutaj to musi być pięknie. Ale gdy już się trochę pobędzie tam, załóżmy, za granicą, to okazuje się, że ta trawa wcale nie jest taka piękna. Bywa i tak. Zobaczmy, że nawet Jezus Chrystus nie mówi i weźmie krzyż mój, lecz mówi i weźmie krzyż swój. To ciągle chodzi o ten nasz prywatny krzyż, osobisty krzyż. Pan Jezus mówi tak dlatego, że człowiek nie był w stanie wziąć jego krzyża, chociaż on wziął na siebie krzyż ludzki, ale ciągle był to jego własny chrystusowy krzyż. Jeśli Pan Jezus odsyła nas do naszego własnego krzyża, to musimy uznać to za rzecz, od której nie ma odwołania. A więc każdy ma swój własny krzyż. I nasz krzyż to jest nasz krzyż. Tylko nasz. Mój krzyż to nie jest twój krzyż. Ani twój krzyż to nie jest mój. Każdy ma swój własny krzyż. I te krzyże są różne. I każdy ma swoją wagę. I krzyże chrześcijan pierwszych wieków nie były lekkie. W wielu przypadkach były ciężkie, drewniane i dosłownie raniły plecy. W wielu przypadkach były to krzyże śmierci. I nie były takie same pod względem znaczenia jak krzyż Chrystusowy, ale były. To ciągle był ich krzyż. I krzyże chrześcijan, mówiąc ogólnie, nie są lekkie i nie mogą być. Są bowiem obciążone właśnie naśladowaniem Chrystusa. On musiał znieść życie, on musiał przejść przez cierpienia i jego naśladowcy będą musieli zrobić to samo. Jeden przecierpi mniej, drugi przecierpi więcej, ale przecierpi. Można w związku z tym powiedzieć, że sprawa krzyża jest sprawą dość przejrzystą i całkowicie sprzeczną z poglądami wielu chrześcijan mówiących o sukcesach, o braku chorób, o ustawicznych zwycięstwach życiowych. I to, o czym oni mówią, to nie jest krzyż. Wmawianie ludziom, że jeśli tylko uwierzą, to ich życie stanie się bajką, jest sprzeczne z intencją Chrystusa i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością naśladowania. Jeśli mistrz cierpiał, to i cierpieć będą jego naśladowcy. Jeśli on niósł krzyż, to i oni go poniosą, każdy swój. Niesienie krzyża to niełatwa rzecz. Niesienie krzyża to jest często bardzo bolesna rzecz, nie pozwalająca normalnie żyć. A jednak nie ma w tym nic z przypadku. I każdy niesie na sobie krzyż odpowiednio dla niego przygotowany. I chociaż chciałoby się go czasem zdjąć, albo przynajmniej uczynić lżejszym, nie wolno tego robić. Wiecie, widziałem kiedyś pewien obrazek. Wyobraźmy sobie, idą ludzie. Być może niektórzy z was widzieli to samo. Otóż idą ludzie, jeden obok drugiego i każdy niesie swój własny krzyż. I te krzyże są długie. Ta część pionowa jest dosyć długa, tutaj ta część poprzeczna jest na bark położona, a ta pionowa ciągnie się i rysuje ziemię. Te krzyże są długie i w związku z tym właśnie rysują ziemię. I człowiek na pierwszym planie, zmęczony niesieniem krzyża, postanawia coś z tym zrobić. No ma dosyć po prostu. No. Zmęczony jest i ciągle mu ciężko i ciężko. Chce coś z tym zrobić. I bierze piłę. I odcina końcówkę krzyża. Ale potem idzie dalej. Bo wszyscy idą dalej, to i on idzie dalej. I krzyż jest w związku z tym odcięciem krótszy, krzyż jest lżejszy, ale ciągle ciąży. No to zatrzymuje się i odcina drugi kawałek tego krzyża. Tej długiej części. Po jakimś czasie sytuacja się powtarza, bo ciągle jest mu ciężko. I jego krzyż w porównaniu z krzyżami innych jest naprawdę krótki. Króciutki, taki wydaje się malutki. I wtem wszyscy stają nad przepaścią. I ci ludzie, którzy mają długie krzyże, kładą je na obu brzegach, bo są wystarczająco długie i przechodzą po tych krzyżach z jednej strony na drugą. A nasz bohater ma za krótki krzyż. To tyle, gdy chodzi o trzecią część. I niech idzie za mną, to jest czwarta część. Ta część mówi o konsekwencji. Jak już powiedziałem, jeśli ktoś wiedząc na co się decyduje, wchodzi na drogę i zaczyna naśladować Chrystusa, musi iść za nim do samego końca. Już na samym początku trzeba widzieć koniec. Trzeba wyglądać końca drogi. Inaczej nie dałoby się po prostu wytrzymać. Skąd to twierdzenie? Ano stąd, że gdybyśmy nie mieli przed sobą nieba, gdybyśmy nie mieli przed sobą wzoru i przykładu Jezusa Chrystusa, gdybyśmy w Niego nie wierzyli, to wiecie, uznalibyśmy nasze życie za pasmo udręk. W dodatku udręk pozbawionych jakiegokolwiek sensu. A wierząc i wyglądając, widzimy to wszystko inaczej. I nie jest to jakaś zwykła psychologia tylko. Otóż chcę powiedzieć, że wiara prowadzi nas poza życie, już teraz, i każe spodziewać się wiecznego odpoczynku. I to, że krzyż powiązany jest z życiem, potwierdza dalsza część Jezusowego pouczenia. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ten związek kryje się w zapieraniu się siebie i swoim stosunku do świata. Chrześcijanin nie może być ukierunkowany na zdobywanie dóbr i zdobywanie przyjaźni świata. Ja powiem więcej, nie powinien zbytnio zabiegać o swoje życie, tak jak tutaj jest napisane. I nie chodzi o to, żeby przestać o siebie dbać, ale o to, żeby nie mieszać pojęć. Tak więc niesienie krzyża jest częścią życia, jest życiem, można rzec. Ale dalekie jest ono od przesadnego zabiegania o posiadanie i samozachowanie istnienia. Natomiast brak krzyża jest czymś diametralnie różnym odwrotnym, koncentrującym człowieka na sobie. Ja tutaj mówię o braku krzyża i chodzi mi tutaj przede wszystkim o ludzi niewierzących, którzy choć niosą swój krzyż życiowy, to nie niosą go jako uczniowie Chrystusa. A więc to wygląda trochę inaczej. W tym sensie mówię o braku. Chrześcijanie pierwszych wieków mogli, wiecie, ze spokojem patrzeć w przyszłość i patrzyli. Gdy się czyta o pierwszych męczennikach, to jest coś niesamowitego. Przeczytajcie, poczytajcie historię Kościoła, starożytność. Poczytajcie o ludziach, którzy szli z podniesioną piersią. Ja to często ostatnio powtarzam, bo to byli ludzie niezwykle wierzący. Wiecie, oni się naprawdę nie bali, że stracą życie. Niektórzy uważali to za rzecz konieczną wręcz, że dla chrześcijanina to jest konieczną rzeczą stracić życie dla Chrystusa. Niektórzy przesadzali, bo się rzucali wręcz na śmierć. Ich tam lekko powstrzymywano. Słuchaj, nie rób takich rzeczy. Ale wielu ginęło dla Chrystusa, wierząc z podniesionym czołem. Dlaczego ci ludzie ginęli z podniesionym czołem, z wiarą? Dlatego, że wiedzieli, jaka jest ich przyszłość. Ale nawet ci, którzy jeszcze mieli przed sobą jakiś czas, to wiedzieli, że ta przyszłość, nawet obarczona prześladowaniem, ta ludzka, ziemska przyszłość będzie czymś wyjątkowym ze względu na Chrystusa właśnie. I oni też właśnie wiedzieli, że jeśli stracą życie dla Pana Jezusa, to zyskają. I wiedzieli również, że pozyskanie świata ma się nijak do wartości duszy. I wiedzieli jeszcze i to, że gdy staną przed sądem, otrzymają swoją zapłatę. I podsumowując, powiem tak. Pozostawmy krzyż na swoim miejscu. Pozostawmy na swoim miejscu krzyż włożony nam przez Pana Boga. Nie chciejmy go skracać i nie chciejmy czynić go lżejszym. On ma swoją wagę i musi ją mieć. Ma taką wagę, jaką przeznaczył mu i nam Pan Bóg. I gdy staniemy nad przepaścią śmierci, wtedy zobaczymy, jak miłym był ten ciężar. Jak miłym był ten ciężar. I jeszcze bardziej otworzymy nasze oczy, kiedy Pan Bóg, zgodnie z tekstem, odda każdemu z nas według uczynków naszych. To jest według tych uczynków, jakie zrobiliśmy, uczyniliśmy, niosąc na sobie nasz krzyż. Amen.